Piękna łączniczka.
Informacje, jakie otrzymałem, brzmią wprost fantastycznie. Jak w Polsce można spotkać kanarisa? Na ulicy? Trochę pani zmyśla, prawda?
Fryderyk van Hoyvel, rezydent brytyjskiego wywiadu w Szwajcarii, nie taił, że słowa pięknej kobiety, która siedziała przed nim w pokoju polskiej ambasady w Bernie, uważa za kłamstwa. Halina Szymańska patrzyła zaskoczona na Anglika. Tak jak miesiąc wcześniej nie wiedziała, czemu uprzejmy niemiecki oficer umożliwił jej wyjazd z okupowanej Polski, tak nie zdawała sobie sprawy, kim jest siedzący przed nią wysoki mężczyzna o nienagannych manierach arystokraty, mówiący płynnie po niemiecku. Była żoną pułkownika Antoniego Szymańskiego. On, wybitny znawca niemieckich spraw wojskowych, szef samodzielnego referatu Niemcy wywiadu wojskowego, od 1931 roku był attaché wojskowym w Berlinie. Halina, bywając z nim na dyplomatycznych rautach, poznała siwowłosego, niskiego i szczupłego mężczyznę w mundurze oficera marynarki wojennej. Słyszała jego nazwisko, Wilhelm Canaris, ale nie zdawała sobie sprawy, a być może nie interesowało jej, kim jest. Jej mąż, który doskonale to wiedział, nie uważał za stosowne wprowadzanie żony do świata wywiadu. W sierpniu 1939 roku za radą męża, który orientował się, że Niemcy są już gotowi do wojny, wyjechała z trzema córkami do Polski, do Lublina, gdzie mieszkała jej rodzina. Wybuch wojny sprawił, że straciła kontakt z mężem, który pozostał w Berlinie, skąd 3 września, gdy rozpoczęła się ewakuacja personelu dyplomatycznego polskiej ambasady, wyjechał do Kopenhagi. Wrócił jednak do Polski. Ale w wojennej zawierusze Halina nie mogła o tym wiedzieć. Dotarł do Brześcia nad Bugiem, gdzie 11 września zameldował się w sztabie naczelnego wodza. Potem walczył w obronie Lwowa i tam dostał się do radzieckiej niewoli, rozpoczynając straszną wędrówkę, jaka stała się udziałem wielu polskich oficerów. Obóz jeniecki w Wołoczyskach, następnie w Starobielsku, więzienie na Łubiance, wreszcie odzyskanie wolności, co stało się po zawarciu w lipcu 1941 roku układu Sikorski-Majski. Wstąpił do armii Andersa i nigdy już do Polski nie wrócił. Halina Szymańska poszukiwała wieści o nim z ogromnym poświęceniem, choć bezskutecznie. Na początku października, gdy w Polsce dogasły walki, wróciła do Warszawy. Zdesperowana, zdecydowała się na śmiały krok. Na ulicy podeszła do niemieckiego oficera, jak się potem dowiedziała, majora Hartwiga. Nie mogła wybrać przypadkowego przechodnia, więc zapewne zapamiętała jego twarz ze spotkania w Berlinie. Przedstawiła się, że jest żoną polskiego attaché wojskowego. Jej uroda, elegancja i doskonała znajomość niemieckiego sprawiły, że Niemiec potraktował ją bardzo uprzejmie. Tym bardziej, że powoływała się na liczne znajomości wśród wysokich niemieckich oficerów, co było naturalne ze względu na stanowisko jej męża. Wspomniała o Wilhelmie Canarisie. Gdy tylko podała to nazwisko, Hartwig zaczął wypytywać ją o szczegóły pobytu w Berlinie, jakby chciał sprawdzić, czy nie kłamie. Sprawdzian wypadł dobrze, więc poprosił, aby przybyła następnego dnia w miejsce, w którym rozmawiali. Czekał już na nią. Powiedział, że przygotował samochód, aby pojechała z córkami do Poznania, który w ocenie majora Hartwiga był bezpieczniejszym miejscem niż Warszawa. Nie zastanawiała się nad niezwykłym podejściem Niemca, tak skorego do udzielenia pomocy. Skorzystała z tego i przeniosła się do Poznania, gdzie zamieszkała u rodziny męża. Na początku listopada dowiedziała się, zapewne od majora Hartwiga, że na bitewne pole pod Kutnem, gdzie wciąż stały wraki czołgów, rozbite wozy konne i zniszczone działa, przybędą przedstawiciele dyplomatyczni państw neutralnych, którym Niemcy chcieli przedstawić przebieg tej największej bitwy kampanii wrześniowej. Pomyślała, że wśród nich może być szwedzki attaché wojskowy, którego dobrze znała z Berlina, a on mógł coś wiedzieć o polskim koledze. Pojechała tam. I właśnie wtedy spotkała Wilhelma Canarisa, który zauważył ją z samochodu, poznał i podszedł. Rozmawiali krótko. Canaris prawdopodobnie wiedział, że zamieszkała w Poznaniu, gdyż to on był przełożonym oficera, z którym rozmawiała na ulicy. Powiedział, że przyśle samochód, który zabierze ją do dawnego niemieckiego konsulatu. Spotkali się tam kilka dni później. Wtedy Canaris już wiedział, że pułkownika Szymańskiego nie ma w Berlinie, gdyż po wymianie dyplomatów wyjechał do Kopenhagi. Nie znał jednak jego dalszych losów. Radził, żeby nie wracała do Warszawy, gdyż gestapo znało jej nazwisko i mogło jej poszukiwać, lecz wyjechała do Szwajcarii i obiecał jak najdalej idącą pomoc. I rzeczywiście, w drugiej połowie grudnia przysłany przez niego samochód zabrał Szymańską z dziećmi do Berlina, gdzie zamieszkała u hiszpańskiej rodziny wskazanej przez Canarisa. Po kilku dniach wyjechała do Düsseldorfu, a stamtąd samochodem w towarzystwie niemieckiego oficera do szwajcarskiej granicy. Tam nikt nie pytał ją o dokumenty. Tuż przed Bożym Narodzeniem 1939 roku zgłosiła się do polskiego poselstwa w Bernie. Wciąż nie wiedziała, że oficer, który umożliwił jej wyjazd z Polski, był szefem niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehry, najbliższym współpracownikiem Hitlera. Gdy tylko wypowiedziała to nazwisko, przesłuchujący ją major Szczęsny Chojnacki, nowy szef ekspozytury polskiego wywiadu w Bernie, aż podskoczył. On zdawał sobie sprawę z wagi tego, co usłyszał. Tuż po świętach pojechał z Haliną Szymańską do Paryża, gdzie odbyli rozmowę z pułkownikiem Tadeuszem Wasilewskim, szefem polskiego wywiadu, oraz generałem Kazimierzem Sosnkowskim, kierującym z Paryża podziemną organizacją Związek Walki Zbrojnej. Od nich Szymańska usłyszała rozkaz podtrzymywania kontaktów z Canarisem i przedstawienia całej sprawy brytyjskiemu wywiadowi. Polacy słusznie ocenili, że Canarisowi chodziło o nawiązanie łączności z Brytyjczykami, a udział w tej operacji polskiej agentki dawał naszemu wywiadowi wgląd w tajną grę dwóch mocarstw. Po powrocie do Berna Halina Szymańska spotkała się z hrabią Frederikiem van den Hoywelem. Ten, choć na początku bardzo sceptyczny, powoli przekonywał się, że opowieść o spotkaniu z Canarisem jest prawdą. Stawało się dla niego oczywiste, że Canaris wybrał Szymańską jako łączniczkę, której powierzył misję nawiązania kontaktu z wywiadem brytyjskim. Szef Abwehry od dawna o to zabiegał. Po raz pierwszy zrobił to w 1936 roku, angażując w tę operację duże środki. Wtedy wysłał do Anglii barona Roberta von Treka, który wynajął lub kupił pokaźny dom na uroczej angielskiej wsi Luckington Manor, tuż obok posiadłości wiceszefa brytyjskiego wywiadu, Stuarta Menzisa. Ten jednak nie miał zamiaru nawiązywać kontaktu z Canarisem, co pewnego dnia na przyjęciu zaproponował mu von Treck. Canaris, niezrażony niepowodzeniem, wkrótce ponowił próbę. Przekonany, że Hitler sprowadzi na Niemców największą w historii tego narodu klęskę, przygotował zamach stanu. W połowie 1938 roku, w czasie gwałtownego napięcia w Europie, które wywołały niemieckie plany zajęcia części Czechosłowacji, zyskał poparcie kilku dowódców okręgu wojskowych i opracował plan obalenia Hitlera. W tym planie istniał element niezależny od spiskowców, a decydujący dla powodzenia zamachu – reakcja Francji i Wielkiej Brytanii. Zdecydowane działanie rządów tych państw, gotowych zbrojnie wystąpić w obronie Czechosłowacji, miało być sygnałem dla rewolty i usprawiedliwić zamach przed niemieckim społeczeństwem. Dlatego w lecie 1938 roku Canaris przysłał do Londynu kolejnego tajnego emisariusza – Ewalda von Kleist-Schmenzina. Ten informował angielskich polityków o grupie niemieckich generałów gotowych obalić Hitlera. Chciał negocjować na temat pewnych ustępstw terytorialnych na rzecz Niemiec, co zyskiwałoby sympatię społeczeństwa dla nowego rządu. Ta inicjatywa pozostała bez odpowiedzi. W grudniu 1939 roku, gdy Halina Szymańska opowiedziała funkcjonariuszowi brytyjskiego wywiadu o spotkaniu z Canarisem, sytuacja była już zupełnie inna. Premier Chamberlain, choć usiłował tego uniknąć, 3 września musiał wypowiedzieć wojnę Niemcom. Tego żądało od niego społeczeństwo i większość parlamentarzystów, ale spotkało się z niezadowoleniem wielu środowisk decydujących o biegu brytyjskiej polityki. Minister spraw zagranicznych Lord Halifax, wielu polityków, posłów, król i liczna rzesza arystokratów oraz Stuart Menzies, który w listopadzie 1939 roku objął stanowisko szefa wywiadu po zmarłym na chorobę nowotworową admirale Sinclairze, uważali, że wojnę należy zakończyć i podpisać układ pokojowy z Niemcami. Nie kryli się ze swoimi poglądami. Jednakże wprowadzenie w czyn deklaracji i chęci zwolenników pokoju nie było sprawą prostą. W brytyjsko-niemieckiej wojnie oddano strzały i polała się krew. W dniu, w którym Brytania wypowiedziała wojnę, niemiecki okręt podwodny U-30 zatopił brytyjski statek pasażerski Athenia, na pokładzie którego zginęło 113 osób. W nocy z 13 na 14 października niemiecki okręt podwodny U-47 storpedował brytyjski pancernik Royal Oak, na którym zginęło ponad 800 marynarzy. W grudniu 1939 roku u brzegów Urugwaju, u ujścia La Platy, w bitwie pancernika Graf Spee z brytyjskimi okrętami zginęło kilkudziesięciu brytyjskich marynarzy na pokładzie ciężkiego okrążownika Exeter. Zaś niemiecki pancernik, który również na swoim pokładzie miał wielu zabitych i rannych marynarzy, osaczony w porcie, został zatopiony przez własną załogę. Trwała wojna w powietrzu. Niemcy atakowali brytyjskie porty, a samoloty RAF dokonywały nalotów, co prawda bez większych sukcesów, na bazy Kriegsmarine. Prowadzenie rokowań pokojowych, gdy lała się krew, było przedsięwzięciem szczególnie trudnym, gdyż należało się liczyć z nastawieniem społeczeństwa, a zawodziły wszystkie dyplomatyczne zwyczaje i metody. W takich warunkach najskuteczniejsze okazywały się tajne służby, a Stuart Menzies dobrze przygotował się do wykonania tego zadania. Przewidywał, że wiadomość o nawiązaniu pokojowych negocjacji napotka na zdecydowany opór większości Brytyjczyków oraz polityków, którzy uważali, że z Hitlerem trzeba walczyć, a nie paktować. Musiał więc zadbać o ukrycie tych działań przed własnym rządem i parlamentem. Miał ułatwione zadanie, gdyż jego poprzednik, admirał Hugh Sinclair, już w 1936 roku założył tajną organizację, która miała pozostawać poza kontrolą rządu i parlamentu, sekcję Z. Jako pretekst podał zbliżającą się wojnę i narastające niebezpieczeństwo infiltrowania brytyjskich służb przez niemieckie organizacje wywiadowcze. Menzies wskazał na człowieka, który to zadanie zrealizowałby najlepiej, sir Claude'a Edwarda Major Banksa Dancea. Miał jak najlepsze zdanie o jego umiejętnościach i szpiegowskim doświadczeniu, ale jak najgorsze o moralności. Czasami wspominał, że Claude bez mrugnięcia powieką gotów jest zabić człowieka, pod warunkiem, że nie zostanie schwytany. Zakładano, że w sekcji Z powinni działać ludzie, którzy nie będą upominać się o pensję, a nawet gotowi będą pokrywać wydatki z własnych kieszeni. Oczywiście mogli liczyć, że po wykonaniu zadania otrzymają intratne posady, które z nawiązką zwrócą im koszty. Dlatego stanowiska rezydentów sekcji Z otrzymywali arystokraci i bogaci przedsiębiorcy, którzy nie musieli liczyć się z wydatkami. Wystarczała im świadomość władzy i przyszłych zysków. Jednakże ich filantropia miała swoje granice, dlatego Menzies zadbał o tajne źródła finansowania. Utworzył drugą organizację nazwaną sekcją D. Litera w tej nazwie miała oznaczyć destruction, czyli zniszczenie, a była to tylko mistyfikacja. Ta sekcja nie miała niszczyć, ale gromadzić pieniądze pod szyldem walki, chętnie widzianym w czasie wojny. Hojnym darczyńcą był Alfred Chester Beatty. Ten amerykański przedsiębiorca był właścicielem kopalń w miejscowości Trepcza w Kosowie, zatrudniających 20 tysięcy ludzi, które wydobywały rocznie ponad 600 tysięcy ton cynku, ołowiu i srebra. Oczywiście danina, jaką postanowił złożyć brytyjskiemu wywiadowi, nie była bezinteresowna. Zyskiwał w zamian ochronę tajnych służb, co w jego interesach, prowadzonych w wielu innych rejonach świata, miało wartość szczególną. Nikt jeszcze nie wiedział, że 3/4 surowców wydobywanych w Trepcza w ładowniach statków płynęło z Salonik do Amsterdamu, a stamtąd pociągami jechały do zagłębia Rury. To fabryki zbrojeniowe III Rzeszy były największym odbiorcą urobku kopalń Chestera Beatty. Oczywiście amerykański przedsiębiorca, choć w 1936 roku przyznano mu obywatelstwo brytyjskie, nie mógł wpłacać pieniędzy na konto angielskich tajnych służb, ale Menzies zorganizował system transferu pozostający poza rządową kontrolą. Jego sercem była British Lion Films, producencka firma filmowa, nie mająca nic wspólnego z wywiadem, za to długą i dobrą tradycję w kinowej branży. Funkcjonowała od 1919 roku, a największy rozkwit przeżyła w latach 30. pod rządami znanego reżysera i producenta Sir Alexandra Corda. Należy wątpić, czy wiedział o specjalnej komórce w łonie jego firmy, o prawdziwym zajęciu członka zarządu Claude'a Dancea, lub o tym, kto otrzymywał pieniądze wypłacane niby za role w filmach i kto zakładał zagraniczne filie filmowych wytwórni. Agenci sekcji Z zostali skierowani do miast najbardziej dogodnie położonych z punktu widzenia możliwości prowadzenia tajnych negocjacji z Niemcami, a więc najbliżej granicy z Niemcami lub w państwach neutralnych. Hrabia Frederick van den Heuvel, oficjalnie dyrektor firmy Enos Fruit, zainstalował się w Bernie. Spotykając się z nim, Halina Szymańska weszła w świat intryg, zdrady, nielojalności i bezwzględności, choć mogła być przekonana, że spełnia patriotyczny obowiązek. Wkrótce otrzymała fałszywą tożsamość, co potwierdzał przygotowany przez brytyjskich specjalistów francuski dowód osobisty na nazwisko Marie Clena. Dzięki temu mogła wyjeżdżać do okupowanej Francji. Zatrudniona jako maszynistka w polskim poselstwie w Bernie, miała paszport dyplomatyczny, także przydatny w jej misji. Canalis skontaktował się z nią kilkukrotnie, choć nie była jedyną łączniczką, którą wysyłał na zachód. Po raz pierwszy przyszedł do jej szwajcarskiego mieszkania na początku stycznia 1940 roku. Mówił długo o sytuacji w Niemczech, planach wojskowych i gospodarczych. Wtedy ujawnił, że Hitler planuje podbój Belgii, Holandii i Francji. Ta informacja przekazana przez Szymańską do Londynu musiała zelektryzować brytyjskie tajne służby. Ale polityka w wyniku nieudolności premiera Chamberlaina płynęła dalej w wolnym tempie, jakby w Europie nic się nie działo, z wyjątkiem śmiesznej wojny trwającej po obu stronach granicy francusko-niemieckiej. Po wojnie Szymańska wyznała:
wszystkie nasze rozmowy ograniczały się do wielkiej polityki. Canalis nie zdradzał zwykłych wojskowych tajemnic, gdyż Niemcy mogliby powiedzieć, że był brytyjskim szpiegiem.
Sytuacja zmieniła bieg niespodziewanie. Niemiecka inwazja na Norwegię w kwietniu 1940 roku i wysokie brytyjskie straty wyczerpały cierpliwość brytyjskiego społeczeństwa i większości posłów. Już niewielu wierzyło, że premier Neville Chamberlain dobrze poprowadzi Brytanię w tej wojnie. 7 i 8 maja 1940 roku w parlamencie odbyła się debata nad przebiegiem działań w Norwegii. Nawet członkowie partii konserwatywnej musieli uznać, że lider ich partii jest politykiem chwiejnym, słabym, a właściwie głupim. W czasie debaty w pewnym momencie podniósł się z miejsca konserwatysta Leopold Emery.
Zasiadacie tutaj już nazbyt długo, a niczego dobrego nie robicie.
To były słowa Oliwiera Cromwella, wypowiedziane w połowie XVII wieku wobec długiego parlamentu.
Odejdźcie, powiadam, i raz na zawsze rozejdźmy się. Odejdźcie w imię Boga.
Chamberlain, siedzący tyłem do Emerego, zdawał się nie dostrzegać, że kolega z partii konserwatywnej te słowa kieruje do niego. Wyczuwał powszechne niezadowolenie, ale uważał, że zdoła opanować sytuację. Wciąż nie mógł uwierzyć, że członkowie jego partii mogliby posunąć się o krok dalej niż pokrzykiwania na parlamentarnej sali. Przeceniał siły swoje i swoich zwolenników, wciąż licznych. Mówił pewny swoich wpływów w partii.
Przyjmuję to wyzwanie. Poproszę moich przyjaciół, a ciągle mam przyjaciół w parlamencie, aby swoimi głosami wsparli dzisiaj rząd.
Mylił się. Aby wreszcie, oceniając liczbę zwolenników i przeciwników jak szachista analizujący możliwości ruchu, uznał, że ten mecz przegrał. Pojechał do Pałacu Królewskiego, aby, jak wymagała tego konstytucja, złożyć rezygnację na ręce monarchy. Król Jerzy VI zgodził się, acz niechętnie, żeby nowym premierem został Winston Churchill. Nowy premier w pierwszych tygodniach wydawał się skupiać na gaszeniu pożaru, jaki wokół Brytanii się rozpalał. Sytuacja wojenna we Francji pogarszała się z dnia na dzień. Brytyjski korpus ekspedycyjny zbierał cięgi, aż zagnany pod Dunkierkę bronił się rozpaczliwie przed unicestwieniem, które nie nastąpiło tylko dlatego, że niespodziewanie Hitler wstrzymał uderzenie oddziałów pancernych. Bez wątpienia z jego strony był to gest, który miał ośmielić zwolenników pokoju w Londynie. Tylko dzięki temu udało się wywieźć spod Dunkierki 338 tysięcy żołnierzy brytyjskich i francuskich, choć na plażach pozostał cały ciężki sprzęt. Wojska alianckie przegrywały w Norwegii, aż po ciężkich walkach musiały wycofać się stamtąd. Opanowanie Norwegii dało niemieckim okrętom dogodne wyjście na Morze Północne i Atlantyk, bazy dla samolotów atakujących aliancką żeglugę oraz bezpieczne przystanie dla największych okrętów Kriegsmarine. Niemcy przejęli około 1000 jednostek norweskiej floty handlowej i wojennej oraz zapewnili dostawy szwedzkiej rudy żelaza przez norweskie porty. Wydawałoby się, że Churchill nie miał głowy do zajmowania się swoimi przeciwnikami politycznymi, którzy uzyskiwali coraz więcej argumentów za zakończeniem wojny z Niemcami. On nie chciał o tym słyszeć. Był przekonany, że Hitler, godząc się na zawarcie pokoju, zażąda pozbawienia Anglii floty i rozbrojenia armii, a mając zagwarantowany pokój na Zachodzie, zrealizowałby swój plan, który tak otwarcie przedstawił w Mein Kampf. Uderzyłby na Związek Radziecki, aby zdobyć przestrzeń życiową dla niemieckiego narodu. Po podbiciu tego państwa z jego niezmierzonymi bogactwami naturalnymi, bezkresnymi polami Ukrainy i Białorusi, wielkimi zakładami produkcyjnymi i wielomilionową siłą roboczą, Niemcy stałyby się największym światowym mocarstwem. Hitler nie liczyłby się wówczas ze słabnącą, zepchniętą do roli wasala Wielką Brytanią. Jednym gestem zerwałby pokojowy traktat, tak jak zrobił to w 1939 roku z Układem Monachijskim. Wielka Brytania, która już nie miałaby sił, aby bronić się, zostałaby włączona do III Rzeszy razem ze swoimi koloniami. Dlatego Churchill mówił Brytyjczykom o konieczności walki do zwycięstwa, oferując im tylko krew, trud, łzy i pot. Jeszcze dalej posunął się, przemawiając do ministrów francuskiego rządu, gdy 16 maja 1940 roku dotarł do Paryża.
Nawet jeżeli Francja zostanie zwyciężona, Anglia będzie walczyć, aż Stany Zjednoczone przyjdą jej z pomocą.
Zapowiedział, że wraz ze swoim rządem schroni się w Kanadzie.
Stamtąd, nad Anglią zrytą bombami do gołej ziemi, nad Francją, w której ruiny już nie dmiłyby, kierowałbym powietrzną wojną nowego świata przeciwko staremu, zdominowanemu przez Niemcy.
Czuł jednak potęgę tych, którzy przeciwko niemu połączyli swoje siły i obawiał się ich. Wiedział, że są bardzo wpływowi i bardzo groźni. Huan Wallace, były minister transportu w rządzie Neville'a Chamberlaina, utrzymywał bliskie kontakty z Sir Oswaldem Mosleyem, przywódcą brytyjskich faszystów, wspieranym przez brytyjskiego magnata prasowego Lorda Rothermera, nie kryjącego swych sympatii dla Hitlera i Mussoliniego. George Frederick Stuart, rzecznik prasowy w rządzie Chamberlaina, tuż przed wybuchem wojny prowadził zdradzieckie rozmowy z rządem niemieckim. Lord Tavistock utrzymywał tajne kontakty przez ambasadę niemiecką w Dublinie z Joachimem von Ribbentropem, niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Wszystkie te osoby pochodziły z najwyższych kręgów brytyjskiej arystokracji, a więc były związane z dworem. Z tej strony premier mógł się spodziewać poważnego oporu przed zrealizowaniem swojego programu politycznego. Równie mocno niepokoił go fakt, że ludzie przychylni hitleryzmowi powiązani byli ze Stuartem Menzisem, szefem tajnych służb. Nie mógł jednak usunąć go w najtrudniejszym czasie wojny. Wybrał drogę pośrednią. Ustanowił nadzorcę, który miał patrzeć Menzisowi na ręce i kontrolować akcje tajnych służb. Szybko Churchill wybił szefowi wywiadu główną figurę, sekcję D, finansującą tajne operacje wywiadu. W lipcu 1940 roku włączył ją do nowej organizacji SOE, całkowicie niezależnej od wywiadu. Równie sprawnie rozprawił się z innymi zwolennikami pokoju. Doprowadził do odwołania amerykańskiego ambasadora Josepha Patryka Kennedy'ego, otwarcie sprzyjającego zwolennikom pokoju z Niemcami. Lorda Halifaxa oddelegował do Waszyngtonu jako ambasadora. Księcia Edwarda, manifestującego swe uznanie dla Hitlera i gotowego powrócić na tron brytyjski po zawarciu pokoju z Niemcami, wysłał na wyspy Bahama. Hrabia Samuel Hoare musiał udać się jako ambasador do Madrytu. Usunięci z Londynu nie byli już tak groźni. Można przyjąć, że w końcu 1940 roku Churchill uzyskał kontrolę nad sytuacją. Jednakże Stuart Menzies nie porzucił swych planów. W dalszym ciągu utrzymywał tajne kontakty z Kanarisem. Halina Szymańska wciąż realizowała swoją misję. Stemple kontroli granicznej z jej paszportu wskazują, że w 1941 roku była dwukrotnie we Włoszech. Zapewne po to, aby się spotkać z Kanarisem. On obawiał się przychodzić do mieszkania w Bernie, gdyż jak mało kto wiedział, że szwajcarskie miasta były areną walk wywiadów wrogich mocarstw. Bez wątpienia jego przyjazdy nie uchodziły uwadze szwajcarskiej służby bezpieczeństwa. Musiał obawiać się, że Hitler zdecyduje się na uderzenie na ten kraj i włączenie do Rzeszy chociażby niemieckojęzycznych kantonów. Wówczas archiwa szwajcarskiego wywiadu, zawierające raporty na temat wizyt Kanarisa, mogłyby okazać się zabójcze dla niego. Miał również wszelkie podstawy, aby obawiać się, że śledzą go agenci z konkurującego z Abwehrą wywiadu SS, podległego Reinhardowi Heydrichowi. Co prawda publiczną tajemnicą w Niemczech były rodzinne kłopoty szefa Abwehry, jakie miał z despotyczną i kłótliwą żoną, co pozwalało nadać kontaktom z piękną Polką w Szwajcarii pozory romansu, ale wolał nie przeciągać struny. Chciał działać przez emisariuszy, sam pozostając w cieniu. Jednakże musiał uwiarygodnić swych ludzi, aby Szymańska obdarzała ich zaufaniem. Ostatnie spotkanie odbyło się w końcu stycznia 1942 roku w Mediolanie. Siedzieli w gwarnej sali restauracji hotelowej, mając pewność, że nikt ich nie podsłuchuje, o co dbał włoski wywiad wojskowy SIM, na czele którego stał generał Cesare Amé, przyjaciel Canarisa. Bezpieczeństwo było jednak pozorne, gdyż osobisty kierowca szefa włoskiego wywiadu był na usługach SD, czego ani Amé, ani Canaris nie podejrzewali.
Istnieją powody najwyższej wagi, dla których różne informacje dotyczące Niemiec powinny być przekazywane na Zachód. Będą miały różny charakter. Ocen, informacji o faktach, analiz. Jednakże ja osobiście nie mogę ich przekazywać. Jestem zbyt dobrze znany i w pewnym momencie nasze kontakty stałyby się nazbyt niebezpieczne. Lub mogłoby to prowadzić do złamania tajemnicy, co pociągałoby za sobą straszne skutki. Nie chodzi o kilkadziesiąt osób, które mogłyby stracić życie, lecz o wielką akcję, która może przyspieszyć koniec tej okropnej wojny. Odtąd wiadomości będzie przekazywać pan Hans Bernd Gisevius.
Halina Szymańska utrzymywała kontakt z Gisewiusem od dawna związanym z antyhitlerowską opozycją. Spotykali się nieregularnie, ale dość często. Gisevius widywał się również z przedstawicielem wywiadu amerykańskiego Alenem Dallesem, urzędującym w Bernie. Szymańska też go znała i to dość dobrze. Podobno Dalles bardzo jej pomógł, gdy jej córeczka Hanka zapadła na ciężką, jak się okazało, śmiertelną chorobę. Gisevius stara się zrealizować wielki plan Canarisa, zawrzeć umowę z polskim rządem, aby polskie siły zbrojne przeciwstawić Armii Czerwonej. Podobnego zdania było kilku polskich polityków i działaczy podziemia. Na wiosnę 1944 roku w meldunkach dowódcy Armii Krajowej wysyłanych do Londynu pojawiły się informacje o niemieckich zamiarach. 31 maja tego roku dowódca Armii Krajowej meldował.
Wehrmacht i Gestapo nadal sondują możliwość współpracy antybolszewickiej z Polakami.
26 czerwca wysłano inny meldunek w sprawie hrabiego Adama Ronikera.
Roniker zamierza wyjechać za zgodą Gestapo na koszt Alfreda Potockiego do Lizbony, aby z rządem RP ułożyć modus vivendi kraju z Niemcami.
Canaris mógł zakładać, że nienawiść do Rosjan i obawa przed Armią Czerwoną, która w drodze do Berlina wtargnęłaby na terytorium Polski, mogą sprawić, iż polskie władze zapomną o zbrodniach hitlerowskich i zgodzą się na wspólną walkę. Do tej gry zostali włączeni polscy agenci. Wciąż niewiele wiemy o roli, jaką mogła odegrać Halina Szymańska w wielkiej historii II wojny światowej. Archiwa polskiego wywiadu były niszczone w pierwszych powojennych miesiącach na rozkaz dowódcy, pułkownika Stanisława Gano, który odmówił wydania ich Brytyjczykom, obawiając się, że mogą trafić w ręce radzieckie, co zagroziłoby życiu wielu naszych agentów działających w ZSRR. Popiół i dym z papierów palonych na podwórzu placówki polskiego wywiadu w lipcu i sierpniu 1945 roku w londyńskiej dzielnicy Hampstead były tak intensywne, że wywoływały protesty okolicznych mieszkańców. Polska historia poszła z dymem. Jedynie akta przekazane Brytyjczykom na podstawie porozumienia naszych rządów w 1942 roku mogły pomóc w odkryciu prawdy. Ostatnio widziano je w 1948 roku. Brytyjczycy twierdzą, że zostały zniszczone w pożarze lub zaginęły. Wydaje się więc, że przepadła szansa na poznanie tajnej prawdy. Halina Szymańska, która po wojnie udzieliła kilku wywiadów brytyjskim historykom, niewiele mówiła o swych działaniach. Ograniczała się do ogólnikowych stwierdzeń, z których wynikało, że Canaris popełniał niezamierzone niedyskrecje, albo nie sądzę, by można było nazwać Canarisa nieostrożnym, raczej otwartym. Nic nie wiadomo, czy napisała pamiętnik lub w jakikolwiek sposób zechciała utrwalić informacje o swych działaniach i kontaktach z Gisewiusem i Dallesem. Oni też na jej temat milczeli, co nie powinno dziwić u ludzi, którzy dobrze wiedzieli, że najgroźniejszą bronią w tajnym świecie jest informacja. Canaris nie przeżył wojny. Aresztowany po lipcowym zamachu na Hitlera w 1944 roku został osadzony w obozie we Flossenbürgu, gdzie zamordowano go bestialsko 9 kwietnia, na 2 tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykańskie. Wdowa po nim, Erika Wag, otrzymała wysoką rentę w wyniku osobistych starań Alena Dallesa, pełniącego wówczas funkcję szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej. Hans Bernd Gisevius był świadkiem oskarżenia w procesie norymberskim i ostatecznie osiedlił się w Szwajcarii, gdzie zmarł w 1974 roku. Halina Szymańska po wojnie wróciła do Anglii, ale nie na długo. Rozeszła się z mężem i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie powtórnie wyszła za mąż i pozostała tam do końca życia. Tajna historia II wojny światowej pozostała niezapisana. Czy kiedykolwiek poznamy udział w niej polskiej agentki?